Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani radiosłuchacze, czciciele Matki Bożej i ci wszyscy, którzy stają do rozważania pierwszosobotniego. Po raz kolejny pochylamy się nad kolejnymi tajemnicami naszego Pana i Zbawiciela. Kolejna, pierwsza sobota w naszym życiu. Jesteśmy przy Tobie, o niepokalana, ten jakże cudowny dzień wybrany przez Ciebie, byśmy jak dzieci mogli się spotkać z Tobą i uczestniczyć w wypełnianiu się Bożych planów. Bóg bowiem pragnie ratować wszystkich grzeszników, wskazuje nam drogę, by za grzechy raniące Twe niepokalane serce wynagradzać w pierwsze soboty. Uświadamiamy sobie tego dnia jakże radosną dla nas prawdę, iż największa troska Twego niepokalanego serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. Tajemnica grzechu i zła, które zamyka drogę ku przyszłości, jak mówił święty Jan Paweł II, splata się z tajemnicą wynagradzania i testamentem Jezusa, który na krzyżu ustanowił Ciebie naszą Matką, Matką ludzi i Kościoła. Podążając za Tobą, Matko, drogą tajemnic różańcowych, jak o to prosisz, jestem dziś świadkiem niezwykłego wydarzenia w dzień Pięćdziesiątnicy. Słowo Pisma Świętego, Księgi Dziejów Apostolskich pozwalają mi uczestniczyć w tym ponownym zwiastowaniu, by doświadczyć mocy Ducha Świętego. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch Święty pozwalał mówić. Bracia i siostry, jak usłyszeliśmy przed chwilą w Dziejach Apostolskich, wydarzenie zesłania Ducha Świętego. Zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, obiecał apostołom Jezus i stało się. Nastąpił doniosły akt wielkiego bierzmowania, które spowodowało zasadniczą zmianę w postawie apostołów. Nie zamykają się już więcej w wieczerniku, ale śmiało wychodzą na ulice Jerozolimy i głoszą odważnie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Od tej chwili nie powstrzyma ich już nic, ani groźby, ani zakazy, ani prześladowania, ani więzienie, ani śmierć. Mają zawsze jedną odpowiedź. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. Dzień zesłania Ducha Świętego to dzień narodzin Kościoła. O ile w ciągu 3 lat publicznej działalności Chrystus kształtował powoli ciało Kościoła, o tyle dzień Pięćdziesiątnicy tchnął w niego ożywczego ducha. Od tego dnia rozpoczęła się nowa era w dziejach ludu Bożego. i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, słyszymy. Przestraszona wydarzeniami związanymi z męką i śmiercią Chrystusa, wspólnota apostołów spotykała się w ukryciu na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. Wydarzyło się coś szczególnego, co przemieniło ich serca i zmieniło ich życiowe postawy. Zaczęli odważnie nie głosić, że Jezus żyje, że prawdziwie zmartwychwstał i że tylko On jest Panem i nadzieją każdego człowieka. A wszystko to stało się dzięki darom, które otrzymali apostołowie w dniu zesłania Ducha Świętego. Panie, ześlij Ducha Świętego i na nas, abyśmy umieli spełnić Twoje polecenie dzisiaj. Będziecie mi świadkami aż po krańce świata. Apostołowie wraz z Maryją trwali na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Oczekiwali na Pocieszyciela, obiecanego im przez Chrystusa. Pocieszyciel, gdy przybył, obdarzył ich wszystkich swoimi darami. Umocnił ich w ten sposób, by mogli iść w świat i kontynuować budowę Kościoła. Również nas samych ten Duch obdarza swoimi darami wtedy, gdy Go o to szczerze prosimy. Prośmy Go z całego serca o dary, mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Prośmy Go o te dary jak najczęściej. Posiadając je, będziemy mieli cnoty, które są miłe w oczach Pana. Cnotę roztropności, która uzdalnia nasz rozum, praktyczny do rozpoznawania w każdej okoliczności prawdziwego dobra i wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Cnotę sprawiedliwości, dającą stałą i trwałą wolę oddawania Bogu i bliźniemu tego, co się im należy. Cnotę męstwa, która zapewnia nam wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Oraz cnotę umiarkowania, które pozwoli nam opanować nasze dążenie do przyjemności zmysłowych i zapewni równowagę w używaniu dóbr stworzonych. O, jak wielkie są to dary Twoje, Panie! Chrystus nadal żyje i działa w Kościele za pomocą Ducha Świętego, którego zesłał na Maryję i apostołów Wieczerniku. Przez to Maryja stała się nie tylko naszą Matką, ale również Matką i opiekunką całego Kościoła. Nie możemy więc czuć się opuszczeni, albowiem im ściślej jesteśmy zjednoczeni z Kościołem, tym głębiej wzrastamy w Chrystusie dzięki mocy Ducha Świętego, który w Nim działa. Maryja, jak na początku, tak i dziś, umacnia nas w miłości do Kościoła. Coraz głębiej wprowadza nas w Jego życie, a przez to prowadzi nas do swego Syna, do Ducha Świętego i do Boga Ojca. Swą matczyną troską otacza tą największą Chrystusową spuściznę. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. Znaki towarzyszące stąpieniu Ducha Świętego na apostołów poruszyły całą Jerozolimię. Wszyscy mieszkańcy dziwili się tym nadzwyczajnym wydarzeniom, a ponieważ wiadomość o niezwykłych zjawiskach rozeszła się lotem błyskawicy, więc mnóstwo ludzi pobiegło na miejsce cudownych zdarzeń. Żydzi obchodzili w tym dniu jedno ze swoich świąt. Jerozolima wypełniona była przybyszami z całego świata. Bóg chciał wszystkim objawić swoje cuda i ukazać, że zaczęło się królestwo nowego przymierza i łaski. Gdy apostołowie spostrzegli, że zgromadziło się tak mnóstwo ludzi, wystąpili przed zgromadzonymi i zaczęli głosić tajemnicę wiary i wiecznego żywota. Podczas gdy przed wstąpieniem Ducha Świętego ukrywali się bojaźliwie, teraz wzmocnieni nadprzyrodzoną siłą występowali odważnie, a słowa same płynęły z ich ust. O Duchu Święty spraw, by ta nasza grupa przez wspólnotę modlitwy jednoczyła się z Tobą, Boże Wszechmogący. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, rozpal nasze serca ogniem Twej miłości. Skróż w nas wrodzoną pychę. Czy i my dzisiaj oczekujemy Ducha Świętego? Maryja, jako umiłowana oblubienica Ducha Świętego, jest najdoskonalszym wzorem oczekiwania na przyjście Pocieszyciela. Duch Święty sprawił, że była do końca pod krzyżem i była wraz z apostołami. Rozpal nasze serca ogniem wzajemnej miłości. Skróż w nas wrodzoną pychę, a podnieś na wyżyny świętej pokory i bojaźni Bożej. Uświęć nas w Twoim duchu. Maryja, która w dniu zwiastowania została napełniona Duchem Świętym, w dzień Pięćdziesiątnicy była szczególnym świadkiem Jego obecności. Ona, która tajemniczemu działaniu Ducha Świętego zawdzięczała swe macierzyństwo, bardziej niż ktokolwiek inny potrafiła docenić znaczenie stąpienia Pocieszyciela. Maryja, jak nikt inny, rozpoznawała chwilę, w której rozpoczęło się życie Kościoła, tej wspólnoty ludzi zjednoczonych z jej Synem. Nie ma na świecie człowieka, który byłby wprowadzony w doświadczenie trinitarnej miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego w takim stopniu, jak stało się to udziałem Matki Słowa Wcielonego. Od Maryi uczymy się tej uległości Duchowi Świętemu, dzięki której możemy w pełni korzystać z owoców śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To piękne i mądre słowa, płynące z ust papieża przełomu tysiąclecia Jana Pawła II, który mawiał: jesteśmy świadkami przełomu czasu, wypełniania się wielkich zapowiedzi proroczych. Umierający prymas Hlond mówił w 1948 roku: pracujcie i walczcie pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. A kiedy papież z rodu Polaków został w 1978 roku ustanowiony Piotrem, kolejny prymas Polski Stefan Wyszyński ogłosił: przyszło zwycięstwo, zwycięstwo Matki. On też zapowiedział, że to zwycięstwo zajaśnieje najpełniej w wielkim jubileuszu trzeciego tysiąclecia. Będzie to znowu zwycięstwo Maryi, gdyż jak mówił Jan Paweł II, Chrystus przez nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwo Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyły się z nią. Sens tych proroctw nie objawi się do końca, jeżeli nie zaczną się one wypełniać w naszym osobistym życiu, jeżeli Chrystus przez Maryję nie odniesie zwycięstwa w naszych sercach. Staniemy się wówczas świadkami wielkiego cudu zapowiedzianego w Fatimie, triumf niepokalanego serca Maryi, zwycięstwa, którego nadejściu Jan Paweł II poświęcił swe życie. Patrując się w Ciebie, Maryjo, próbuję również zrozumieć, wyobrazić sobie, co działo się w Twym niepokalanym sercu. Brak wiary w uczniach po śmierci Jezusa, ich zdumienia, nawet zdezorientowanie po wniebowstąpieniu. Czyż nie mogły się stać formą pokusy? Czy Ty sama nie doświadczałaś obaw, iż przez słabość ludzką dzieło Jezusa wkrótce definitywnie się zakończy? Jeśli ktoś otrzymuje ważną misję, odpowiedzialne zadanie, a wydaje się, jakby był oszołomiony, czy nie rodzą się wątpliwości co do powodzenia podjętej misji? Jeśli żołnierz na froncie nie wie, co ma robić, jakie jest jego zadanie, jeśli ze zdziwieniem rozgląda się wokół siebie, czy można nie odczuwać zaniepokojenia? Jednak postawa taka w odniesieniu do realizacji Bożych planów byłaby pewną formą zwątpienia w moc Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. W Twym sercu, Maryjo, Nie było jednak nawet najmniejszego ziarenka zwątpienia. Skąd więc, Matko, tyle w Tobie ufności, nadziei wbrew nadziei? Zadziwiam się i zawstydzam się Twoją postawą i pytam, kim jesteś, o niepokalana? Dzieje Kościoła jednak wyglądają zupełnie inaczej. Rozpoczynam swoje życie i działalność w dniu zesłania Ducha Świętego. Ty, Maryjo, jesteś obecna w Wieczerniku, trwasz na modlitwie z niewiastami, z apostołami. Byłaś obecna przy poczęciu i narodzeniu Jezusa, głowy tego Kościoła. To Ty tak naprawdę łączysz te dwa momenty, Nazaret i Wieczernik. To tam nowe życie poczyna się również za sprawą Ducha Świętego. Im intensywniej Kościół przypatruje się tajemnicy wcielenia i zesłania Ducha Świętego, tym jaśniej dostrzega prawdę, że to dzięki Twojemu Fiat, Maryjo, dowiadujemy się po raz pierwszy o istnieniu i wkroczeniu Ducha Świętego w dzieje ludzkości. Anioł wyjaśnił w czasie zwiastowania, że Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Oto realizacja Bożego zamiaru stała się możliwa dzięki temu, żeś Ty, Maryjo, uwierzyła, że spełnią się słowa zapowiedziane Ci od Pana. Ty, Maryjo, któraś poczęła z Ducha Świętego, również zostałaś na nowo Nim napełniona. Cała Twoja droga wiary, miłości, doskonałego zjednoczenia z Chrystusem od tej właśnie pięćdziesiątnicy zespoliła Cię z drogą Kościoła. Wiara pokornej dziewicy z Nazaretu świeci wielkim blaskiem pośród grona apostołów. Wybrani przez Jezusa uczniowie zdają się być wystraszeni, odczuwają obawy, a Ty pośród nich stajesz się królową apostołów. W tej chwili już po raz kolejny można dostrzec wielkość Twego fiat. To nie była jedynie zgoda zalęknionej młodej dziewczyny, lecz świadome i całkowite poddanie się woli Boga wbrew wszelkim pokusom i słabościom ludzkiej natury. Kolejna tajemnica różańcowa, zesłanie Ducha Świętego. Dziękuję, że dzięki tej lekcji zrozumiałem, że Ty, Maryjo, jesteś Matką Kościoła. Nie tylko dlatego, żeś jest Matką Jezusa Chrystusa i Jego nieodłączną towarzyszką w nowej ekonomii zbawienia, kiedy to Syn Boży przyjął z Ciebie naturę ludzką, aby przez tajemnicę ciała swego uwolnić człowieka od grzechu, ale też dlatego, że całej wspólnocie wybranych świecisz jako wzór cnót. Jak bowiem każda ludzka matka nie może ograniczać swego zadania jedynie do urodzenia nowego człowieka, ale powinna się podjąć także karmienia dziecka i jego wychowania, tak już teraz jestem świadom, iż na pewno tak samo uczyniłaś Ty, Najświętsza Dziewico Maryjo. Dziękuję Ci, że jesteś mi matką, że w Twoim sercu zawsze mogę dostrzec ufność i nadzieję, choć ludzka logika podpowiada coś zupełnie przeciwnego. Dziękuję Ci, Matko, za drogę Twojej wiary. Dziękuję Ci, Matko, za to, że jesteś przy mnie.
szaleńcy, nurtuje nas to pytanie. Maryjo, Matko Fakińska, Ty nam wskazałaś ratunek, ukryty w paciorkach róża. Paciorka, różanka.